Załóż zbroję. I podczas tej sesji chciałbym bowiem mówić na temat uzbrojenia każdego żołnierza. Załóż zbroję. Czy to mężczyzna, czy to kobieta potrzebuje w Królestwie Bożym być uzbrojona. I Bóg wyposażył nam zbroję, nawet powiedział pełną zbroję. I apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale, w wersecie 13, iż noc przeminęła, a dzień się przybliżył, odrzućcie uczynki ciemności, a załóżmy zbroję światłości. Zbroja światłości. I proszę, otwórzmy na początek list do Efezjan i przeczytajmy fragment 6 rozdziału, werset od 10 do 18. Ja bardzo lubię czytać Pismo Święte. To jest podstawa na każdym moim kazaniu i wykładzie. Dziś troszeczkę to tak wygląda luźnie, ale to jest podstawa, moi drodzy. Ja niczego innego nie chcę czytać i niczego innego nie chcę słuchać. Nudzą mnie kazania, które nie są oparte na Piśmie Świętym. Nie wiem jak was. Nie warto tego słuchać, moi drodzy. Nie słuchajcie takich kazań. Pismo Święte jest aktualne na dziś. Choć czasy się zmieniają, to, co apostoł Paweł tutaj pisze w liście do Efezjan, jest dla żołnierzy. I dobrze wiemy, że bitwa, że wojna jest wygrana, ale przed nami są bitwy. Ale znamy już zwycięstwo. W końcu, bracia moi i siostry, również umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz nad ziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Załóżcie na obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Amen. I apostoł Paweł przedstawia nam duchowość. Objawia nam duchowość, rzeczywistość duchową, która jest wokół nas, która jest pomiędzy nami, która jest nad nami, którą rządzi na ten czas szatan, diabeł, określa zwierzchności panowania. Nie o tym będziemy mówić. Chciałbym skupić się na zbroi Bożej. Ale aby być ubranym w zbroję Bożą, apostoł Paweł pisze, pełna zbroja, znaczy się, że te zwierzchności, te władze i te panowania, z nimi nie ma żartów, moi drodzy. Z nimi nie można igrać. To jest tak samo, jak żołnierz idzie na bitwę, rubież wyjściowa, wychodzi na front i dopiero okazuje się, kim on jest. I docenia wszystko to, czego nauczył się w jednostce, w czasie ćwiczeń i wtedy w czasie boju mówi, dlaczego ja byłem na wagarach wtedy, kiedy teraz ja nie wiem, jak obsługiwać karabin, ja nie wiem, co robić, kiedy maskę założyć i tak dalej, co robić, aby nie zginąć. Ktoś ogląda filmy o wojsku i często tam jest sierżant pokazany, tak? Młody oficer szybko ginie na froncie, ponieważ nie zna się. On skończył szkołę, ale w praktyce nie jest tak doświadczony jak żołnierz, który już jest w boju. Amen? Tak? My możemy się nauczyć, wyjdziemy i zostaniemy od razu ściągnięci przez snajpera. I po wszystkim. 4 lata teologii poszło. Ja nie odrzucam tego, teologia jest bardzo ważna, razem z praktyką połączona. I my musimy wiedzieć, że są te zwierzchności i musimy wiedzieć, co my mamy robić, a czego nie robić. I teraz jak walczyć z tą zwierzchnością? I Bóg dał nam zbroję Bożą. I powiedział, że możemy przeciwstawić się wszelkiej mocy diabła. I moc diabła jest pod naszymi stopami. Taka jest prawda. Ale w Chrystusie. Sami jesteśmy pokonani. Ale jeśli Chrystus jest w nas i my wierzymy w Jego Słowo, to zwierzchności duchowe są poddane pod stopami Chrystusa, czyli pod naszymi stopami. Ale my nie mamy walczyć z tymi zwierzchnościami, że teraz mówię, o, wszelka zwierzchności związuje twoją moc. To jest wyprawa jednego żołnierza na całą armię. Pan Jezus tego nie robił. Nie robimy tego w ten sposób. Jak to robimy, mamy tutaj pełną zbroję Bożą. Ale to jest, jakby apostoł Paweł zaczyna o tym mówić, o zbroi Bożej, mówi, pamiętajcie, że jest duchowa walka, że są zwierzchności panowania, trony i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to istotą tego kazania dziś, tego nauczania w tej sesji, lecz zbroja Boża. Ale świadomość przed wrogiem, moi drodzy, gdybyśmy wyruszali teraz na akcję, co zabierzemy? Jak wiemy, że to jest naprawdę, możemy stracić życie, Zatem weźmiemy wszystko, co możemy. Do tej pory nosiliśmy to i mówimy, po co nosić to, po co to, są ćwiczenia. Ja nie lubiałem nosić na sobie tych wszystkich karabinów, plecaków, butów, munduru i tak dalej, pasoszelki i tak dalej, wszystko całe mundurowanie. Ale z chwilą, gdy wyjdę na front, moi drodzy, weźmiemy wszystko, co mamy. Bo wiemy, że teraz stawka jest nasze życie. I apostoł Paweł wymienia to uzbrojenie Boże i chciałbym troszeczkę o tym opowiedzieć. Myślę, że nie jest to dla nas zaskoczenie. Czy ktoś z nas nie czytał nigdy listu do Efezjan i nie natrafił na ten fragment o zbroi Bożej? Czy ktoś nie słyszał na ten temat kazania o zbroi Bożej? Myślę, że chyba każdy z nas słyszał. Nie jest to, nie będzie to nic nowego, lecz aby nas uświadomić, weź udział, załóż zbroję. Jeśli wychodzimy do walki, a każdy, kto chce służyć Bogu, wie, że będzie musiał walczyć. Wie, że siły nieprzyjaciela, strzały nieprzyjaciela, kule snajperów będą skierowane w naszą stronę. A szatan chce zrobić, abyśmy tylko siedzieli w ławeczce i się nie wychylili, bo na chwilę odstrzeleni zostaniemy. Ale niektórzy pomimo to pod obstrzałem wstają i idą walczyć. Ale mają pełną zbroję i w tej zbroi nic nam szatan zrobić nie może. Amen? Ale sama zbroja, którą byśmy tutaj położyli, nie będzie skuteczna, jeśli jej nie założymy do naszego życia. I po pierwsze, pas. Apostoł Paweł mówi pas prawdy. Pas podtrzymuje inne części umundurowania. W wojsku pasoszelki. Jest pas i takie pasoszelki bardzo niewygodne i na tym się wiesza wiele innych rzeczy, powiedzmy, niepotrzebnych, ale w boju bardzo potrzebnych. I trzeba z tym ganiać i męczyć się. A można by powiedzieć, po co mi to wszystko? Przecież ja mogę być wolny. Ja mogę robić, co chcę. Apostoł Paweł zaczyna od prawdy. Bo podstawą naszego życia jest prawda. I można by wiele fragmentów przytoczyć. Ja z Ewangelii według Jana 14 rozdziału z wersetu 6. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus jest, Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I jeśli my decydujemy się wyjść do walki, to my musimy żyć w prawdzie, po pierwsze. My musimy znać prawdę. Nasze życie musi być prawdziwe. My musimy przyjąć Chrystusa, my musimy się nawrócić. My musimy oddać swoje życie Bogu, my musimy przyjąć tą ochronę, prawda. Od tego zaczynamy, żołnierz zakłada pas na mundur. Dopiero potem resztę. Z kolei w 8 rozdziale Ewangelii według Jana poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeszcze raz powtarzam, ja nie nawróciłem się w kościele protestanckim, lecz w kościele powszechnym, nie wiedząc, że on istnieje, ale Bóg, aby nie przedłużać, znalazł mnie tam, uwolnił mnie z moich nałogów i ja wiedziałem, że ten daleki Bóg stał się bardzo bliski. Zacząłem Pismo Święte czytać, to w wielkim skrócie, bo to trwało. I prawda tego słowa mnie wyzwoliła. Bóg wyprowadził mnie z tamtych miejsc. Nikt mi nie mówił, tego nie rób, tego nie rób, tego nie rób. Ja przestałem to wszystko robić i z tego wszystkiego zostało tylko Ojcze Nasz, które było biblijne. Ja postanowiłem, Boże, ta prawda, ja muszę za nią iść. Ja nie wiedziałem, że istnieje coś innego, moi drodzy. Ja mówię, co się ze mną dzieje? Ale prawda mnie wyzwoliła i prawda musi wyzwolić nasze życie, czyli Pismo Święte, ta prawda, która wynika, za którą musimy odpowiedzieć. A jeśli oddałem swoje życie Chrystusowi, powiedziałem, tylko On, On jest prawdą. Mój dotychczasowy świat to jest nieprawda. Moja subkultura to nieprawda. Ta muzyka, którą słuchałem i kochałem, to nieprawda. Teksty tej muzyki, po części prawda, po części nie. To wszystko jest, proszę o zauważenie, niczym. Apostoł Paweł mówi, gnojem nawet. W Biblii Gdańskiej takie jest tłumaczenie. Mówi, śmieci wobec poznania Chrystusa. I prawda jest podstawą. Po pierwsze, musimy żyć w prawdzie, moi drodzy. Nie przychodzimy do kościoła dla rodziców, dla pastora czy kogokolwiek, tylko dla Boga, po pierwsze. My możemy oszukać człowieka, ale nie Boga. Jeśli oszukamy go na początku drogi, w swoim czasie, moi drodzy, to zostaniemy znokautowani. Popatrzmy sobie na polityków. Ja nie używam nigdy polityki w kazaniach, ale dziś, wybaczcie, mogę powiedzieć, porównanie. Zobaczcie na człowieka, fajnie się prezentuje, ładnie wygląda, ale zawsze coś znajdą, aby powiedzieć, nie, ty nie jesteś prawym człowiekiem. I koniec jego służby, koniec kariery, jakaś taka machlojka, tak? Fałsz. A wiemy dobrze, że szatan to jest taki jak urzędnik, srogi urzędnik, który u niego nie załatwimy nic przez łapówki. On mówi, jest pieczątka, mam do tego prawo. Jeśli nasze życie nie będzie prawdziwe, to możemy ubrać następne elementy zbroi i nie będziemy chronieni. Prawda jest, moi drodzy, podstawą. Musimy żyć z Bogiem naprawdę. Nasze życie musi być czyste od fałszu. Prawda nas wyzwoli. Poznacie ją, ona was wyzwoli, wyswobodzi. Czytamy o szatanie, że on był mężobójcą i od początku w prawdzie nie wytrwał, bo w nim prawdy nie ma i jeśli mówi słowo, zawsze kłamie. Ktoś kiedyś poznał go w jakiś sposób, był zanurzony w grzech, był zanurzony w jakieś używki, był zanurzony w ten świat i gdy ja zobaczyłem Chrystusa, który daje prawdę, to Duch Święty krok po kroku pokazywał mi ten fałsz, który jest wokół mnie. Ja bez chwili zastanowienia powiedziałem, to jest nic nie warte. Ja przez tą moją subkulturę, muzykę, ja poszukiwałem prawdy, nie wiedziałem nawet, ja chciałem prawdę, ja chciałem być prawdziwy, nieobłudny, ja się brzydzę obłudą, Bóg się brzydzi obłudą, a możemy być obłudni. Bóg potrzebuje, bądź prawdziwy. Jesteś grzesznikiem, to jesteś grzesznikiem. Przyznaj się do tego i nawróć się z tego grzechu. Nie ukrywaj tego, że nie. Nie nazywaj grzechu, byśmy mogli przyrównać, można powiedzieć, tak, szpadel, a można powiedzieć, Panie, przebacz moje grzechy, te wybaczcie mi, umknęło mi słowo. Sprzęt ogrodniczy. Możemy wyznawać Bogu grzechy. Boże, przebacz sprzęt ogrodniczy, albo możemy powiedzieć, Boże, szpadel, grabie i wiadro. Przyznać się, określić to. Popatrzeć na swoje życie, czy ono jest prawdziwe. I Bóg je i tak zna. I teraz sami siebie oszukamy. To ma krótkie nogi, moi drodzy. Jak się żołnierz oszuka, sportowiec się oszuka, to w swoim czasie przyłapią go na antydopingu. I cała jego kariera pójdzie w gruzy. I nikt nie będzie patrzał, że był mistrzem. Będą pamiętać jedno. Oszukiwał. Koniec. I mamy żyć w całkowitej szczerości, uczciwości, prawdziwości. Bóg patrzy na nasze serce, moi drodzy. To jest podstawa. Zanim wyruszymy, nasze serce musi być czyste i prawdziwe. Pas podtrzymuje resztę umundurowania. Po drugie, pancerz, kolczugę załóżmy na siebie, a ten pancerz jest nazwany jako sprawiedliwość. Kto jest naszą sprawiedliwością? Chrystus. Moi drodzy, i niech tak pozostanie, sami się nie usprawiedliwiajmy, przyznajmy się do błędu, bądźmy świadomi, że On jest sprawiedliwością moją. A jeśli On jest moją sprawiedliwością, to któż wyjdzie naprzeciwko mnie? Nawet Goliat, dziś zetnę ci głowę. Rzucę je, aby ptaki mogły cię wydziobać, tą głowę. Sprawiedliwość, to jest bardzo ważne, ponieważ snajperzy szatana celują w nas, tak? Kto nie ma sprawiedliwości, kto nie ma tego pancerza, to znajdzie się miejsce i trafi. Prawda. Potem pancerz, ochrona naszego życia. Sprawiedliwi jesteśmy przez wiarę. Hasła reformacji, czy ci dziś niektórzy już to zapomnieli. Sprawiedliwość nasza jest przez wiarę w Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu. Podstawa, nie ja, bo w pewnym czasie żołnierz wyszkoli się, sportowiec się wyszkoli i rolnik powie, ja już wszystko umiem. Zapomnij. Kim był wcześniej, zapomniał o tym, skąd miał sprawiedliwość. A nieprzyjaciel szatan zrobi wszystko, abyśmy tak myśleli. I będzie uderzał w tą sprawiedliwość. Będziemy sami się usprawiedliwiali, a my nie możemy się usprawiedliwiać sami. My musimy powiedzieć, że jestem zbawionym grzesznikiem, niech tak pozostanie. Chrystus moją sprawiedliwością, gdyby nie On, moje życie nie ma sensu. I w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł pisze w 5 rozdziale, werset 25. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Gdy ja uświadomiłem sobie to, że Chrystus przemienił moje życie i przebaczył moje grzechy, przebacza moje grzechy, uwalnia mnie z moich grzechów, czyni mnie sprawiedliwym, było mi ciężko to przyjąć, bo ja wiedziałem, że nie zasługuję. że sprawiedliwy jestem z wiary, wierząc w Niego, w Jego sprawiedliwość. W liście do Rzymian możemy przeczytać: i to sprawiedliwość Boża przez wiarę, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Znamy te fragmenty, cytujemy, nawet ewangelizujemy, ale czy zastanawiamy się, czy On działa w moim życiu, czy ja jestem sprawiedliwy sprawiedliwością Chrystusa, czy ja mam swoją sprawiedliwość, czy ja zapomniałem o tym, kto jest moją sprawiedliwością. To jest ważne. Po trzecie, żołnierz musi mieć buty. W sandałach nie pójdziemy walczyć. W błocie, w wodzie i w zimnie. Musimy mieć odpowiednie obuwie. I te obuwie jest nazwane buty pokoju. Ewangelia pokoju. Chrystus przynosił pokój. Ale nie pokój i bezpieczeństwo tego świata, bo Antychryst będzie o tym mówił, lecz pokój Boży, który przewyższa wszelki pokój. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Dążmy więc do pokoju, bo bez Niego nikt nie ujrzy Pana. W sercach naszych niech rządzi pokój Chrystusowy, apostoł Paweł pisze w liście do Kolosan, do którego też powołani jesteście. Bądźcie wdzięczni. Pamiętajmy, że wspólna doktryna nie jest podstawą wspólnoty, lecz wspólne dziedzictwo. Tutaj środowisko jest protestanckie. Różne kościoły, mniejsze, większe wspólnoty. I my możemy się podzielić i mówić na siebie: oni tacy, ale jeśli nie będziemy szukać jedności w tym wszystkim, w Chrystusie i w tych dobrych zasadach wiary wynikających z Pisma Świętego, to diabeł zrobi swoją pracę. Moi drodzy, on nie musi wiele robić. My nawet na front nie wyjdziemy, my nawet z koszar nie wyjdziemy, bo my będziemy się oceniać i będziemy się punktować. On zrobi tak, abyśmy my walczyli z sobą, zapomnieli, że nie walczymy z krwią i ciałem, lecz z naziemskimi władzami, z tymi ludźmi, którzy są wokół nas, a szatan zrobi wszystko to, użyje ludzi, abyśmy ze sobą się spierali, walczyli. O błahostki! O kolory, o muzykę, głośniejsza czy cisza. To nie ma znaczenia. Szatan sobie wygodnie w fotelu siedzi i się śmieje. I mówi: co za ludzie, co za armia, co to jest za armia? Ja mam z nimi walczyć? Niewiele trzeba, ich pokonam, oni sami się pokonają. Czy ich zostawić, sami się będą gryźć. Ale jeden powstaje i mówi: nie, ja na to nie pozwolę, ja muszę walczyć, ja muszę w siebie inwestować. I nagle z całego tłumu wynusza się jeden żołnierz i co robi snajper? On celuje w niego, tak? Trzeba go tutaj. A jak wszyscy byśmy powstali i zaczęli razem walczyć, razem w jednej armii, różne jednostki, różne specjalizacje i razem byśmy ruszyli, co się dzieje? Trudniej. Szatan nie jest Bogiem, moi drodzy. On nie może być jednocześnie tu i w Częstochowie. On nie jest Bogiem. On ma, myślę, swoich emisariuszy, demony, zwierzchności, które i oni wszystko to kontrolują. On nie może być jednocześnie wszędzie. Bóg jest wszędzie. Ale ja nie lekceważę jego mocy. Nie możemy tego lekceważyć i powiedzieć: nie, nie ma sprawy, on mi nic nie zrobi. Pociski są wysyłane. Musimy mieć buty pokoju, gotowi do Ewangelii. Czytamy księdze Izajasza, jak miłe, tak, jak mile. Jak się Bóg cieszy, że ktoś idzie i zwiastuje Ewangelię. A w Nowym Testamencie jest to, ten fragment jest powtórzony, że pokoju. Jak miło, że ktoś idzie i zwiastuje. Ten, który zwiastuje, tak by pierwszy na linii frontu, wystawia się na strzały. I jeśli, po pierwsze, nie będzie żył w prawdzie, nie będzie miał pancerza, te buty pokoju, to szybko zostanie odstrzelony w tej całej misji. A my nie jesteśmy kamikadze, lecz Bóg nas powołał, abyśmy razem coś robili. Tak? Bo wiadomo, że ktoś musi iść na przodzie, ale to nie są misje kamikadze. Kościół to nie kamikadze. Jeden nic nie zrobi. Jest potrzebny, aby zainspirował i potem, abyśmy szli, coś razem robili. Zawsze jest potrzebny ktoś, kto jest jakimś kierownikiem, ktoś, kto dba o coś i mówi: tak robimy, a tak nie. Wszędzie musi być dyscyplina, wszędzie to jedna głowa jest. Bóg stworzył każde zwierzę z jedną głową, a jeśli by były dwie głowy, to hybryda. Nie ma czegoś takiego, że są dwie głowy. W małżeństwie jest tylko jedna głowa. Mąż. Drogie siostry, jeśli się wybieracie do małżeństwa, w dzisiejszych czasach pamiętajcie, że mąż jest głową żony, a żona razem z nim. A głową męża jest Chrystus. Także on ma gorzej. Żona wystarczy, że jest uległa mężowi. Mąż musi kochać ponad wszystko. Jest to trudniej. Uległość jest łatwiejsza niż kochać, znosić, cierpieć. To jest prawda. To jest trudniej. I jeszcze rozliczenie z wszystkiego. Nie jest to temat o małżeństwie. Po czwarte, tarcza. I jak apostoł Paweł pisze, to ma na myśli rzymskiego żołnierza. A on jaką miał tarczę? Prostokątną, taką dużą. On się mógł cały za nią schować. To nie była taka drewniana tarcza i wiecie, tu może tu, nie wiadomo jak, taka wielka. Wykuj taką wielką tarczę, rzymską, że możemy się za nią schronić. Ale czy tylko ona jest potrzebna, aby odpierać ataki? Apostoł Paweł pisze: weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. I teraz tarcza wiary musi być taka duża, aby ochronić nasze życie. Teraz można sobie obrazowo popatrzeć: pastorze, tarcza, gdzie ja ją mam w ogóle? Jaką mamy tarczę wiary? Jak duża jest nasza wiara? Wystarczy ziarnka, aby była taka jak ziarnko gorczycy i przeniesiemy górę. Ale to zostawmy sobie na bok. Teraz mówimy o tym, jak duża jest wiara w moim życiu. Tarcza, aby mnie ochraniać. Czy starczy na całe moje życie, czy tylko na jedną akcję i wycofuję się? I dlaczego żołnierz, dlaczego sportowy, dlaczego rolnik? Bo jeśli zabieramy się do pracy, to jesteśmy świadomi, że nie będzie lekko, tylko trudy, przeciwności, a ja mam jeden cel. Do krwi ostatniej iść i wykonać pracę. Zginę na froncie, ale zginę zgodnie z zamierzeniem Bożym, z honorem. Wykonałem rozkaz. Ale muszę być uzbrojony, tarcza wiary. Tu jest powiedziane ogniste pociski. Czy nie lepiej bronić się dużą tarczą, gdy pociski w nas uderzają? I my musimy wiedzieć, że my pod obstrzałem będziemy szli. Że chrześcijaństwo to niewygodne życie. To nie jest, jak to mówią, na wakacje. Tylko to jest bój. Jeśli jesteśmy tego świadomi, to jest bój. Jesteśmy cały czas na terenie wroga. Jest cały czas wojna. A Kościół nie jest po to, żeby siedział w okopach, ale żeby wyszedł i walczył. I ma do tego zbroję. Zatem każdy żołnierz wychodzi, by walczyć i ma uzbrojenie, o które sam musi zadbać. To znaczy się, dostał na początku i musi o nie dbać. Musi mieć zawsze na sobie ubrane. Gdybyśmy wyskakiwali ze samolotu z panochronem, to byśmy 4 razy, 10 razy sprawdzili, czy na pewno go mamy na sobie. Bo wiemy, że za chwilę będziemy musieli wyruszyć na akcję. Ale na ziemi, po co to dźwigasz? To jest ciężkie, bardzo niewygodne. Ale jeśli byśmy byli w samochodzie, to nawet 2 byśmy założyli. 3 nie byłoby nam ciężko, bo wiedzielibyśmy, że nasze życie może się zakończyć. Jeśli my będziemy świadomi tego, że to nie jest zabawa, że nasze życie przed Bogiem jest wartościowe, że my traktujemy Boga bardzo poważnie i chcemy być uzbrojeni i służyć w Jego Królestwie, aby wykonać pracę dla Niego, aby przynieść plon, musimy mieć tarczę wiary. I tu jest powiedziane, podnieście tarczę wiary w innym tłumaczeniu. Stańcie i będziecie mogli zgasić wszelkie rozżarzone pociski. Jak byłem w wojsku i byliśmy na poligonie, to zawsze w danym plutonie jest człowiek, który ma na plecach takie 3 butle. Nie daj Boże, by mu się rozlały na plecach i strzela z miotacza ognia. To są takie kule ogniste. Pierwsza kula, jak uderza w kręgosłup, łamie, a druga go pali. To jest straszne. Ma 3 takie strzały może wykonać. Jak on strzela na ziemi, to on się aż unosi do góry. Ognisty pocisk, który pali się. Uderza i pali się. Jeśli mamy dużą tarczę, to wiemy, że będą pociski. Co zrobimy? My wiemy, że one będą. My nie lekceważymy wroga, ale jesteśmy gotowi i wyciągamy tarczę wiary. Gdyby teraz nas atakowali, to stalibyśmy tak założonymi rękami, byśmy wzięli tarczę i chronili się. Aby tylko we mnie nie uderzył. Jeśli uderzy, odeprę. Zwyciężę. Będę musiał wiedzieć, że muszę mieć zawsze tarczę. Ona jest w moim życiu bardzo ważna. I w liście do Hebrajczyków możemy przeczytać w 11 rozdziale, czym jest wiara. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzę, a wiem, że to jest. Wiara to nie magia. Boże daj. Wiara to zaufanie w Boże obietnice. Wiara to zaufanie, że Bóg będzie ze mną. Wiara to pewność tego, czego nie widzę, a spodziewam się. Mam przebaczone grzechy, mam zbawienie. Tak, ale trudno mi uwierzyć w inne rzeczy, które Bóg dla mnie zaplanował. A wystarczy mieć wiarę jak malutkie ziarenko i przeniesiemy góry. Zatem nie trzeba mieć wielkiej wiary. Wystarczy taka mała. A ta mała jest wystarczająca na nasze życie. Ale pamiętajmy, że to nie jest magia. To nie McDonald's, że przychodzimy, ja chcę, bo ja chcę, bo ja chcę, bo ja mam wiarę, ja sobie stworzę, ja sobie twoją przyszłość wykreuję. Nie, to nie tak. Pewność tego, czego nie widzę, a wiem, że jest, Bóg dla mnie przygotował. Jeśli wiem, że walczę z przeciwnością, to ja muszę być przygotowany. I ja, jak wezmę tarczę, to mam pewność tego, że ten pocisk nie przebije tej tarczy. Amen? Ale jest, problem jest nie w tym, że nie w tym, czy mamy wiarę, czy jej nie mamy. Wiarę każdy z nas ma, Bóg ją dał, lecz cierpliwość i wytrwałość w wierze. Tu jest problem. Każdy z nas tym się zmaga. Abyśmy byli wytrwali i cierpliwi. My podniesiemy tarczę, jeden strzał, drugi, trzeci, a potem nam się nie chce. Wytrwałość w wierze. Pewność tego, że zawsze, jeśli ją uniosę, będę żył. Usprawiedliwienie z wiary. I te wszystkie elementy są pewnym obrazem umundurowania żołnierza, wyposażenia, ale apostoł Paweł o nich mówi, nie patrzcie tylko na to fizyczne. Ja chcę wam powiedzieć, co to jest dla naszego życia duchowego. To, co Chrystus dla nas przygotował. I w pierwszym liście Jana możemy przeczytać, to, co się narodziło z Boga, nieustannie zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Nie nasza magia, nie, że my sobie coś stworzymy. Nasza wiara, zaufanie w Chrystusa, nasza wiara w moc Bożą. Pewność tego, co Bóg powiedział. Ale świat będzie nas atakował. Szatan jest ojcem kłamstwa. Jeśli mówi, zawsze kłamie. A Bóg mówi prawdę. Teraz tarczę wiary, żeby się przeciwstawić temu. I w pierwszym liście Piotra apostoł Piotr pisze, przeciwstawcie mu się mocni w wierze. Przeciwstawcie się mocni w wierze. To nie niemal taka postawa. Przeciwstaw się. Opór. Muszę się przygotować. Przeciwstawiam się mocny w wierze. Nie na swoich uczuciach, moi drodzy, bo to jest, ma krótkie nogi. Pewność, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewam. Tu nie ma uczuć, to jest decyzja. Zaufanie, że jeśli to zrobię, to tak będzie. Czuję czy nie czuję, dziś mnie Bóg nie kocha, już dzisiaj mało wiary mam, jutro mam więcej. O, ta konferencja była taka wspaniała, bo tak głośno grali, były dymy, były światła i wiara moja wzrosła. A po dwóch dniach odchodzi. To nie jest wiara. Wiara jest pewnością, a wiara rodzi się ze słowa. Słuchania, wykonywania słowa. Moi drodzy, nie dajcie się nabrać. Wiara rodzi się ze słowa. Choćby całą Biblię dziś zmienili, pamiętajcie, tego nie zmienić nie można. Rodzi się ze słowa, a słowo od Chrystusa. Może to nie modne otwierać Biblię na konferencji dla młodzieży, ale pamiętajcie, wiara rodzi się ze słowa. Nic tego nie zastąpi. Nie będzie naszej tarczy inaczej jak przez słowo. Nie zwyciężymy inaczej jak przez słowo. Po piąte, hełm zbawienia. Snajperzy, szatana, jak ja bym takim był, to bym szukał w umyśle człowieka niepewność. Czy on jest na pewno zbawiony? Czy on na pewno wierzy w sprawiedliwość? Czy jego myśli są oddane Bogu? Czy jak wykonam strzał w jego umysł, co on zrobi dalej? Moi drodzy, jeszcze raz podkreślam, diabeł, szatan nie jest Bogiem, więc nie zna naszych myśli. Ale jak zrobić, aby poznał, co my myślimy? Jeden pocisk. Myśl, która wpada do naszego umysłu. Ktoś powiedział, nie możesz zabronić ptakom, jeśli nad naszymi głowami latają, ale nie pozwól, by siadły i zrobiły gniazdo i złożyły swoje jajka. Wtedy już koniec. Zatem wiemy, że myśli różne do nas przychodzą, do mnie też. Lecz jeśli pozwolimy, aby ta myśl miała podatny grunt w naszym życiu, będziemy się nią bawić. Gdy się będziemy bawić, zostaniemy wciągnięci do gry. Zostaniemy wciągnięci do sieci i potem trudno z niej wyjść. Jest powiedziane, że grzech pocznie, potem zajdzie w ciążę. Zachodzimy w ciążę z grzechem. To jest dobry obraz. To jest 9 miesięcy, a potem śmierć. Tak? Ten poród to już koniec. Zatem, aby była śmierć, to jeszcze troszkę będzie czasu. Bóg będzie robił wszystko, co może. I to jest tak, nie zabronimy ptakom, nie zabronimy szatanowi nas atakować, ale możemy stawić opór, hełm zbawienia, pewność zbawienia. To jest, dlaczego hełm? Dlatego, że to jest umysł. Można pokonać żołnierza, celując go w głowę, on się już nie podniesie. Umysł to podstawa, jestem w umyśle. Bóg chce, abyśmy racjonalnie myśleli. Dał nam ducha mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Trzeźwo myślcie. Pamiętajcie, to jest ważne, aby myśleć. Ale dziś świat i szatan to robi celowo, aby człowiek nie myślał. Żeby tylko się bawił. Żeby tylko miał atrakcję. Nie ma znaczenia. Abyśmy nie myśleli. Abyśmy przychodzili do kościoła i nie zwracali uwagi na to, co jest powiedziane po kazaniu. Pastor się pyta, czy ktoś, co było na kazaniu. My w ogóle jesteśmy w innym świecie. Bywa i tak czasem. Bądźmy świadomi, abyśmy rozumieli to słowo, które do nas dociera. Musimy mieć otwarty umysł. Ale tu jest powiedziane hełm. Wiemy, że nie ma w nikim innym zbawienia. W to wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem i nie można być zbawionym w innym imieniu. Nie ma innych pośredników. Nikt z rodziny Chrystusa. Tylko On jedynie. W pełni Bóg, w pełni człowiek może nas zbawić. Czy On to zrobił dla nas i nie ma innego zbawienia? Nie ma w nikim innym zbawienia przez wiarę. To jest prawda? To jest ten hełm, który zakłada żołnierz. On jest pewny, że będą na niego strzelać, ten hełm będzie go chronił. I w liście do Kolosan możemy przeczytać, apostoł Paweł pisze, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Bożego. Który mnie wyrwał z mocy diabła i przeniósł do Królestwa Światłości. Który wyrwał mnie z mocy diabła. Moi drodzy, byliśmy w mocy diabła, może dalej jesteśmy i musimy być wyrwani z tego królestwa. Sami tego nie zrobimy, my musimy uwierzyć. Chrystus nas zabiera z tego królestwa i umieszcza nas w swoim królestwie. To są dwa królestwa. Walka między królestwem ciemności i królestwem światłości. I my jesteśmy w tej walce jako żołnierze, załóż zbroję. Powołani, aby walczyć, aby zwyciężać. Mamy wojnę wygraną, ale bitwy przed nami. Możemy je zwyciężyć lub przegrać, ale jeśli przegramy nawet bitwę, to jeszcze nic, bo wojna, całość wojny jest wygrana. Zwycięstwo jest. Chrystus zwyciężył. I teraz bitwa. Całe nasze życie to bitwa za bitwą, bitwa za bitwą. My musimy być zawsze w pełnym mundurowaniu, zawsze gotowi, by walczyć. Nie możemy powiedzieć sobie, dziś mam wakacje z chrześcijaństwa, dziś tego już nie robię. A nieprzyjaciel będzie mówił, tak, super, super, te myśli są wspaniałe. Zaraz ci tutaj ładną dziewczynę, ładnego chłopaka, coś zajmę cię. Ilu możemy zobaczyć ludzi, którzy byli gorący dla Boga, wystarczy. Ktoś staje na jego drodze i koniec z Bogiem, koniec ze służbą, nie chce mu się, bo teraz miłość do człowieka jest ważniejsza niż Boże. Ja nie mówię, że ona jest zła, to wszystko jest dobre, Bóg to dał, ale wszystko w należytym porządku. Amen. Boga muszę kochać mocniej niż moją przyszłą żonę. To powiedziałem mojej żonie, pamiętaj, ja będę zawsze Boga mocniej kochał niż siebie. To nie jest ujma, bo to jest miłość Boża, a ciebie kocham miłością ludzką. Nigdy nie będziesz pierwszy. To trzeba sobie powiedzieć, to jest podstawa. I każdy człowiek to zrozumie, że tak będzie. W liście do Rzymian apostoł Paweł w 8 rozdziale pisze, teraz nie ma jednak żadnego potępienia dla tych, którzy są w kościele zielonoświątkowym, baptystycznym, czy dajmy na to jakiejś innej wspólnocie. Teraz nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale czy na pewno to jest ten Chrystus, który urodził się w Betlejem? Ten na pewno, bo wiele różnych Chrystusów przyszło na świat i przyjdzie. Czy to jest na pewno ten Zbawiciel, jedyny? To trzeba sprawdzić, czy my wierzymy w tego właśnie Chrystusa. Nie ma potępienia. I teraz tak, umysł jest polem walki, to co powiedziałem. Szatan wysyła strzał snajperski. Dotyka naszej głowy, my go czujemy. Myśl, pożądliwość. To wszystko jest z grzechem połączone. Nasze emocje pobudzone. I teraz walka. Ja wiem, że to jest. Ja wiem, że to nie jest z Boga. To na mnie naciera. Ja czuję, że tak jest ta presja na moje życie. Nawet mówię, skąd się biorą te myśli? To nie grzech. Grzech dopiero, jeśli ta myśl pozwolę, aby we mnie zamieszkała i będę nią się bawił, a potem tylko czyn. Wszystko dzieje się w umyśle. Złodziej, który planuje napad, zanim zrobi to fizycznie, on sobie wszystko w umyśle poukłada. Zanim jeszcze to wykona, jeszcze ma czas. Zanim wejdzie do domu, dajmy na to, chce coś ukraść, jeszcze ma czas się wycofać. I tak jest z grzechem, tak samo. Szatan nas kusi, my mówimy, musimy powiedzieć stop, 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 linia obrony, linia frontu, a potem ta ostateczna, nie. Mówię o pożądliwości. Myślę, że mogę o tym powiedzieć. Moi drodzy, palenie papierosów, picie alkoholu czy branie jakichś narkotyków to jest pestka w porównaniu z pożądliwością seksualną. Jak ktoś zwycięży sam siebie, to jest powiedziane, król Salomon mówi, że jest jak zdobywca miasta. Jeśli sami siebie opanujemy, nasze zmysły seksualne, a ja wiem, że szatan uderza we mnie też, właśnie tu, a w dzisiejszych czasach tym mocniej, gdziekolwiek idziemy, to do nas przemawia. I ja wiem, że każdy z nas jest kuszony w tym temacie. Nie możemy ulec. My musimy nauczyć się, mam tą myśl, aby ją odeprzeć. Bo jak zagości we mnie, to potem moje ciało będzie chciało to robić i to zrobię. I potem już koniec. I znów na nowo, i znów na nowo, i znów na nowo. Bracia, myślę, że wiecie, o czym mówię. Siostry też. Nie muszę mówić. Ja wiem, bo musiałem przez to przejść. Nie ma większego zwycięstwa i większej walki. To jest jakbyśmy płynęli sobie, tu jest jakaś rzeka Wisła, i płyniemy kajakiem sobie. I mamy nurt delikatny, płyniemy, relaksujemy się, jak wspaniale. Nagle kajak przyspiesza. A my nic, a my dalej sobie płyniemy. Nagle coraz szybciej, tak? Ja próbuję już jakoś, próbuję wiosłami wiosłować wstecz, albo gdzieś do brzegu dobić, a to nurt mnie pociąga. Nagle taki jest mocny ten nurt, że mamy tutaj przepaść, tak? Jak to się nazywa? Mamy wodospad. I co się dzieje? Z chwilą, gdy jesteśmy tutaj na krawędzi, to my wiosłujemy z całych sił. To jest koniec. To jest koniec, moi drodzy. Nawiosłujemy się i wpadamy w dół. Ktoś kiedyś to przeżył? Wiecie, o czym mówię. Nie możemy dopuścić, aby jak widzimy, że nurt nas pociąga, musimy szybko z tego kajaku wyjść. I dobrą metodą jest, zawsze tak robiłem i robię, że mówię, Panie Jezu, ja nie chcę tej myśli, ja wyznaję Ci tą myśl, to jest grzeszna myśl, a ja Ci wyznaję ten grzech, ja nie chcę tego przyjąć. Ja każdą moją myśl poddaję pod Twoje posłuszeństwo, oddaję, składam to na Ciebie, ja tego nie chcę. To za każdym razem działa. Czasem raz, czasem dwa i oczywiście nasz wzrok na coś innego. Nie ma mocnych ani jednego. Nikogo z nas tutaj nie ma mocnego. Gdybyśmy tylko zrezygnowali z dyscypliny, to wszyscy jak tu jesteśmy, toniemy w grzechu. Byśmy się nie poznali na tej sali. Co by moglibyśmy wymyśleć? Tak? Nie możemy pozwolić, żeby to się uwolniło w naszym życiu. To jest to ciało, stary człowiek. On cały czas będzie się podnosił z wody chrztu. A my musimy powiedzieć, już nie żyje. To jest zamknięty temat. Nie wracam tam. Diable, pomyliłeś drzwi. Kopniaka, ex balo, takie jest tłumaczenie. Wyjdź z mojego życia. Do widzenia. I szatan poddaje wątpliwość słowo. To jest jego główna taktyka. Gdy przyszedł do Pana Jezusa, nawet do Chrystusa, nie zmienił swojej taktyki i do dziś nie zmienia. To jest kłamca, zwodziciel, mądry na tyle. Był cherubinem, najładniejszym z aniołów. Odpowiadał za uwielbienie w niebie, możemy powiedzieć. Był odpowiedzialny nad ludźmi. Popatrzał w siebie, powiedział, ale jestem piękny, będę jak Bóg. Zrównam się z Nim. A co? I zbuntował innych ludzi, ludzi, aniołów i razem zbuntowali się. Czy tak nie jest w naszych kościołach również? Ktoś popatrzy, ja. I weźmie trochę ludzi. I pójdzie sobie. I stanie przeciwko. Z czego to się bierze? Z pychy. Nie jest to tematem też. Szatan jest ojcem kłamstwa. Przyszedł do Pana Jezusa i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś zbawiony. Czy naprawdę jesteś sprawiedliwy? Ja znam Twoje grzechy. Ja wiem o Tobie wszystko. Ja wiem, co Ty myślisz. W ten sposób, że rzuca myśl i patrzy na nasze zachowanie i mówi, chwycił przynętę. Dalej, 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 dalej. Wtedy wie, co możemy zrobić. Nie dajmy diabłu przystępu, znaczy się, nie dajmy mu miejsca w swoim życiu, aby włożył swoją nogę. Czyli nie otwierajmy drzwi, bo on włoży między drzwi a futrynę nogę i będzie taka luka mała. I on będzie chciał do naszego życia wchodzić. On cały czas nas będzie atakował i chce nas zniszczyć, zabić, znokautować. Dlatego Bóg dał nam zbroję, abyśmy walczyli. I ta myśl dociera do naszego umysłu. I on wtedy widzi, co my myślimy. Reakcja naszego ciała. Zatem jeśli będziemy bazować tylko na naszych emocjach, to szatan, to będziemy jak koń, którym on steruje. Siostry są mocniej emocjonalne niż mężczyźni, ale czasem i mężczyźni są bardziej też emocjonalni, choć nie powinni. Dlatego Bóg to razem złożył, że kobieta i mężczyzna, tak to powinno być złożone. Mężczyzna patrzy, mówi obrus, a kobieta mówi kwiatek na kwiatku, tu jest wzór, o jak to fajnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Mężczyzna mówi, o dziecko zrobiło kupę, a żona powie, o jaka kupa, dziesiąta w tym dniu i tak dalej, tak? To jest dla mężczyzny nieważne, o, kupa, kupa. Moi drodzy, śmiejemy się, urodzi się wam dzieciątko, zobaczycie, że będziecie się cieszyć, że jest kubka, że wszystko jest w porządku, będziecie mówić, ja się cofam wstecz, tak? Ja, moje życie się zamknęło, ja tu żyję po prostu w życiu kubek, w życiu podcierania, w życiu tutaj zalania się mlekiem i tak dalej. No tak to wygląda, taka jest realność. I wspomnijcie te słowa, powiecie, to jest prawda. Cofam się wstecz, ktoś powie. Jak wspomnę sobie moje życie. A dziś muszę się tym zajmować, to jest ważne. Tak mężczyzna na to patrzy. Więc mężczyzna, dlatego powiedział, jest głową żony. Trzeźwo myśli. Ale ma słuchać swojej żony. To wszystko sobą musi być połączone. Amen. I jeśli w danej dziedzinie damy się oszukać, uwierzymy w kłamstwo, to wówczas szatan będzie mógł sprawować kontrolę, czyli władzę w danej dziedzinie naszego życia. Jeśli uwierzymy w kłamstwo, czyli wysłał do nas ten pocisk. My w to uwierzymy, że to jest prawda. On podważy sprawiedliwość. Przyszedł do Pana Jezusa, to przyjdzie i do nas. Przychodzi. W postaci węża. Nawet anioła światłości, który się ładnie uśmiecha. Może to być ładna dziewczyna, ładny chłop, przystojny chłopak. On ma swój plan, aby nas odwieść od prawdy. Mogą to być pieniążki, kariera. Wszystko użyje, co tylko będzie chciał. Zasypie nas tym wszystkim w koło. I teraz, jeśli oddamy mu jakąś część naszego życia, to wówczas szatan będzie miał kontrolę w tej dziedzinie. To grzech, bo grzech daje prawo szatanowi naszego życia. I może wszystko być dobrze w naszym życiu, ale jest jedna dziedzina, która jest kontrolowana, okupywana przez siły nieprzyjaciela. I trzeba ją wyprzeć. Ale kto przechodził przez to, że jeśli zgrzeszymy, Bóg, wyznajemy ten grzech, odwracamy się od grzechu, Bóg nam przebacza i jesteśmy czyści i wolni, ale z chwilą, gdy znów wrócimy do tego, to jeszcze trudniej jest znów się tego pozbyć? Trudniej jest się pozbyć czegoś, co przyszło jeszcze raz. Dlaczego? Bo przestaliśmy zastanawiać się i nasza czujność została osłabiona. Pozwoliliśmy szatanowi, aby wykorzystał naszą nieuwagę, świadomość lub nieświadomość i postawi swoją nogę w danej dziedzinie i będzie nas kontrolował, moi drodzy, w różnej sferze naszego życia. W każdej. To często nasz umysł, nasze ciało, cokolwiek. Będziemy w kontroli. Będziemy czytać Słowo Boże i powiemy, nie, to nieprawda. Szatan już napracował się, abyśmy uwierzyli w jego kłamstwo. Tak? Ale co mamy zrobić? Hełm zbawienia. Tarcza wiary prześnie. Nasz umysł musi być, musimy chronić nasz umysł, bo tam się toczy walka, moi drodzy. Walka jest w umyśle. Ciało potem to tylko owoc, który rodzi. To już koniec. Tu jest umysł. Tu jest decyzja. Patrzę czy nie patrzę. Co teraz zrobić? A co zrobić? Muszę wiedzieć najpierw, co tu jest napisane. Ja muszę żyć, ja muszę mieć ten kręgosłup zdrowy, to wszystko sobą połączone. I wtedy, gdy wiem, że jestem świadomy i wiem, że będzie ktoś do mnie strzela, będzie chciał rozbić moje życie, to ja nie mogę się poddać. Ja wiem, że to kłamstwo. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. I muszę powiedzieć Słowo Boże. Poddajcie się Bogu, a przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie. Jeśli będziemy walczyć z diabłem bez poddania się Bogu, jesteśmy pokonani. Najpierw ukuście się przed Bogiem, poddajcie się pod Jego prowadzenie, pod Jego prawdę, pod Jego zasady, a potem przeciwstawcie się w imieniu Bożym, odejdzie szatan z naszego życia. Jeśli ktoś z Bogiem, któż przeciwko nam, ale jeśli my się poddamy Bogu, to wtedy ten werset zadziała. My wybieramy wersety bez kontekstu i mówimy, nie daj Boże, jeszcze gdzieś pojedziemy, gdzie nam jeszcze do głowy nałożą takie przesłania, że teraz ja zdobędę świat? Tak, to jest możliwe, ale z Chrystusem. Ale jeśli nie będziemy przygotowani, to, moi drodzy, szybko zostaniemy odstrzeleni. Ktoś widział takie osoby, które pojawiły się, już ich nie ma? Byli zaangażowani w służbę, już ich nie ma? Wierzyli, a dziś ich świadectwo jest z rozsypce? Co się stało, moi drodzy? Nic innego, jak tylko to, że w pewnym momencie swojego życia poszli na wakacje. Zlekceważyli to, że szatan atakuje i myśleli, że już wszystko wiedzą i gdzieś otwarli się i potem to następowało i dziś rozbitkowie w wierze. Dlatego to jest, musimy być zawsze w pełnej gotowości. Tak jest. Pozapinany, uzbrojony i gotowy do wykonania zadania. Po szóste, miecz. Do tej pory umundurowanie tego żołnierza to defensywa. Znaczy się obrona. Ale miecz słowa jest ofensywną, ofensywą. Miecz to znaczy nie po to, żeby się lśnił i był tutaj w pochwie, lecz ta księga jest tym mieczem. Ale jeśli ona jest na półce, fajna okładka, pielęgnujemy ją, mam Biblię w domu, nawet i 3 egzemplarze, nawet różne tłumaczenia. Ale jeśli jej nie otworzymy, nie będziemy czytać i nie będziemy stosować, to będzie ładny miecz, bezużyteczny. Ale miecz u żołnierza, a rzymski miecz, taki krótki, gotowy do działania. Karabin, ja chcę, abyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie nawołuję, abyśmy teraz walczyli i zabijali ludzi, tak? To jest pewne porównanie do armii, bo ktoś powie, co za herezja w tej Wiśle, zaprosili jakiegoś pastora, co on tam mówił w ogóle? Co mamy teraz, uzbroić się? Jutro na nabożeństwo z karabinem przyjść? Nie, tego o tym nie mówiłem, abyśmy się dobrze rozumieli kontekst tego, o czym mówię. Miecz słowa. I czytamy, że Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, o obu ostrzach, dlatego przenika aż tam, gdzie duch styka się z duszą, a szpik ze stawem i kośćmi osądza najskrytsze pragnienia i myśli naszego serca. To jest jak obosieczny nóż, miecz, który kroi, oddziela, ścięgna od kości. Wszystko dotyka, wszystko układa. Tak jak nauczyciel w kościele wykłada nam wszystko na wszystkie czynniki. Gdy mówimy, Bóg przebacza wszystkie grzechy, nauczyciel powie tak, z wyjątkiem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy jest wszystko rozłożone, tak jak Bóg mówi. Amen? Bierzemy Biblię w całości. Bierzemy Ewangelię w całości. Bierzemy kontekst w całości. Nie wyciągamy fragmentów z kontekstu i tworzymy teologię. Wszystko musi być złożone i wtedy widzimy, aha, to taka prawda z tego wynika. To tak musimy wierzyć. To tak musimy wierzyć. Tu jest wyjątek, ale całość tak wygląda. Ale na wyjątku nie opieramy naszego życia. Miecz słowa, ofensywa. Musimy znać słowo. I Pan Jezus, gdy do niego przyszedł, szatan co powiedział? Odejdź ode mnie, nie wiesz, że jestem Synem Bożym? Aniołowie, zabierzcie go. On powiedział, napisano. Szatan drugi raz przyszedł, trzeci. A Pan Jezus powiedział, idź precz, napisano w słowie. I gdy przychodzą te myśli do naszego życia, czym mamy się bronić? Tym samym. Jeśli Chrystus, człowiek na ziemi, Syn Boga żywego, używał Pisma Świętego, cytował Stary Testament, Księgi Mojżeszowe, czy my dziś nie jesteśmy tak samo w takim samej, tak samo atakowani przez szatana, który przychodzi do nas i chce nas pochwycić na kłamstwie? Pan Jezus musiał zrezygnować z samego siebie. Tam była walka o jego pychę, tak, o jego władzę, o to wszystko, co Adam oddał w Edenie, Chrystus musiał na nowo przywrócić. Były 3 dziedziny jego życia dotykane i zwyciężył. Dlatego odkupił nasz umysł. Dlatego przeciwstawił się przez słowo. Dlatego pamiętajmy, moi drodzy, ktoś powie, nie, Biblia jest nudna, moja babcia, moja mama czyta Biblię. Nie, to dziś już chrześcijaństwo nie musi w ogóle jej otwierać. Dziś mamy inną zabawę, dziś będziemy się bronić inaczej. Mamy tu jakąś fajną książkę, albo nie wiem, coś innego pooglądamy. Będzie wspaniale, jakoś sobie poradzimy. Nie. Słowo Boże jest mieczem obosiecznym. I szatan rozumie to słowo. Jeśli my je zrozumiemy i my wiemy, że to jest prawda, to on doskonale wie, że my wiemy. I on jest taki urzędnik, który widzi, że jest pieczęć Ducha Świętego. On mówi, no nie poradzę. Tu jest wyższa instancja, no nie ma szans. A jak widzi grzech, to mówi nawet do Boga, tu jest pieczątka moja. I Bóg mówi, tak, to jest przyczółek, masz do tego prawo, bo ten człowiek ci go dał. Ale jeśli będziesz zwyciężał, wiedz, że ja będę walczył z tobą. Ale musimy walczyć słowem. Z każdego słowa będziemy rozliczeni. Słowo ma moc, gdy je wyznajemy z wiarą. Ale nie mówię o magii, co stwarzamy, lecz wierzymy w to, że to słowo jest Boże, a Bóg jest słowem. Gdy wypowiadamy słowo, to Bóg staje za tym słowem, jeśli to jest Jego słowo. I tutaj prawda. Jeśli na początku nie zaufamy prawdzie i nie nawrócimy się, nasze życie nie będzie w czystości, to my możemy cytować fragmenty, to my możemy mówić, szatanie, jesteś pod moimi stopami, my możemy mówić nie wiadomo co. A On popatrzy w kalendarz i mówi, czekaj, Nie ma tu pieczątki Ducha Świętego. Niech się wygada, on i tak do mnie należy. Ale jeśli jest pieczęć, prawda, on mówi, nie mogę nic poradzić na to. Wyższa instancja. Nie mogę dotknąć, dotykam go, ale nic nie mogę więcej zrobić. Ten żołnierz jest uzbrojony, jest świadomy walki, będzie trudniej z nim. Potrzebuje więcej demonów, aby atakowały go. Zatem jeśli nikt nic nie robimy, nie bójmy się, nikt nas nie będzie dotykał. Jest powiedziane, uderzą w pasterza i się owce rozproszą. Zawsze szatan uderza w pierwszej kolejności w tych, którzy są, coś chcą robić. A jeśli stajemy i nagle, mówimy, nie, może się schowam. A inny powie, no dlaczego mam się bać? Ja mam się bać w Chrystusie? To ja mam być ogonem? Nie, Chrystus jest we mnie. Ja w imieniu Chrystusa zakładam zbroję, jestem żołnierzem i ja teraz startuję do tych wyścigów i wiem, że plon będzie dla Chrystusa i nie poddam się. Szatanie, jesteś pokonanym wrogiem, jesteś kłamcą, nie będę ciebie słuchał. Ja wiem, że ty będziesz mnie atakował, ale ja będę miał słowo. Nie na moich emocjach, że teraz ładnie coś powiem, lecz wiem, że to jest prawdą w każdej dziedzinie mojego życia. O 12 w nocy, o 3 i w południe i wiem, że tak jest. I mój umysł musi być poddany Bogu. Muszę zawsze być sprawny, zawsze być gotowy, miecz wyciągnąć. Ale zależy teraz, jaki mamy ten miecz. Jaka długość tego miecza jest. Może myślimy, że go mamy, chcemy wyciągnąć, a tu tylko rękojeść. I szatan mówi, się śmieje. Moi drodzy, to jest realne, on się śmieje z nas. Nie dajmy, aby szatan się śmiał z Kościoła. Nie pozwólmy, aby śmiał się z Kościoła, ale żeby był zawstydzony, jak to w liście do Efezjan jest powiedziane, że Kościół objawi potęgę Bożą, zawstydzi szatana. Szatan jest upadłym aniołem, moi drodzy, nie jest Bogiem. Nie lekceważmy jego mocy, ale Bóg jest mocniejszy. My w Nim, On w nas, możemy zwyciężyć. I mamy miecz słowa, ofensywa. My musimy działać, my musimy tarczę wiary. Popatrzmy sobie, jak walczą. Odpieramy i cios. Odpieramy i cios. I do przodu. Nie wycofujemy się. My musimy iść do przodu. Tarcza. Ale jedna część zbroi jest odkryta. Plecy żołnierza. I musi być drugi żołnierz, który go ochrania i walczy. Tak? Ale Kościół to jedyna armia, która dobija swoich rannych. Tak? Żadna armia nie dobija, ale Kościół dobija swoich rannych. To jest prawda. Nie bądźmy nigdy tacy. Jeśli widzimy, że brat się zmaga, to nie dodajmy mu więcej cierpienia, lecz pomóżmy mu. Stańmy plecami, ochrońmy go, wspierajmy go finansowo, modlitwą, w dziele, które robi. Widzimy, że on po prostu już za chwilę padnie, już wszystko zrobił, a ja sobie siedzę wygodnie, fajne spotkanie, idę do domu, a ten brat musi wszystko zrobić. Czy siostra? Bądźmy razem w armii. To jest mój współbrat. Chcemy walczyć. Ten jest na pierwszej linii wroga, a ja za nim z zaopatrzeniem. Każda armia potrzebuje zaopatrzenia. Co z tego, że zdobędziemy przyczółek? Ktoś popatrzy na II wojnę światową, gdy alianci zdobywali plażę Normandii? Co z tego, że zdobyli przyczółek i na jednej z plaż Omaha wielką stratę ponieśli, ale zwyciężyli i ci żołnierze myśleli, to chyba jest najgorsze, co może być. Zdobyliśmy plażę. Ale trudności dopiero zaczęły się później, gdy musieli się przemieszczać we Francji i walczyć z armią niemiecką. Myśleli sobie, że to będzie taka pestka. A to się okazało, że zdobyć przyczółek to nie jest tak łatwe. Utrzymać ten przyczółek i walczyć iść dalej. To jest wyzwanie, moi drodzy. Zdobyć przyczółek i utrzymać go. Jak sprawdzić człowieka jego wierność? Dajemy przyczółek i zobaczymy, czy go utrzyma. I teraz wiatry i burze atakują go, a on tam jest. On wie, że nie może się wycofać. Bóg mówi, to jest żołnierz, to jest sportowiec, to jest rolnik. On jest tak gotowy. Jego nic nie zatrzyma. Chcę go użyć. I to jest apel do naszego życia. Po siódme, wszelka modlitwa. A najbardziej skuteczna to z wiarą. W 8 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł pisze, Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlimy. Bywa i tak, ale wie doskonale, co jest w naszych umysłach, co w naszych sercach. Wstawia się w nas niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha i zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają, to jest z tymi, którzy według Jego postanowienia są powołani. Wszelka modlitwa jest bardzo ważna. My możemy być uzbrojeni, my możemy się wszystkiego nauczyć, ale jeśli nie będziemy się modlić, trwali w modlitwie, to dalej nie będzie efektu. To będzie dobrze zrobione, moi drodzy, ale będzie bez. Nie przyniesie to owocu. Potrzebujemy mieć życie modlitewne na dobrym poziomie. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Jest napisane, że Duch Święty stąpi na nas, wypełni nas mocą z wysoka, dynamis. Od tego też się wzięło słowo dynamit. Pamiętajmy, że nabożeństwa to nie pogrzeb. Są pogrzebowe nabożeństwa i trzeba zachować się jak na pogrzebie, ale jeśli mam w sobie dynamit i mi Duch Święty odpala knot, to za chwilę eksploduje. Ale nie mówię tylko o emocjach, tak? Mamy mieć moc Ducha Świętego w sobie. Potęga, zdolność do życia chrześcijańskiego, do przeciwstawienia się grzechowi, do przeciwstawienia się diabłu, do zwycięskiego życia. To nie tylko wyjątkowi, o, niech ten ma, a ja nie. My wszyscy mamy do tego prawo. Ukazały się języki ognia i stąpiły na nich. Nie tak dawno pewnie słyszeliśmy to. A, to tradycja zielonoświątkowa, to dziś już przecież nie trzeba. To tam kiedyś, tak, no, w 1901 to się stało. Nie, no, dziś to już myśmy się ugruntowali, już nie trzeba. Duch Święty w porządku, my już nie potrzebujemy tak tego przeżywać. Duch Święty, to On do mnie przemawiał, gdy mnie wyprowadzał z tego miejsca, gdy byłem wcześniej. Gdy przyszła na mnie presja autorytetu, który przyjedł do mojego życia, ja nie mogłem się za bardzo bronić. Ja wiedziałem tylko, że muszę modlić się w duchu, bo sam siedząc w fotelu zostałem ochrzczony Duchem Świętym. Ponieważ, jeszcze raz tłumaczę, ja nie wiedziałem, że istnieje inny Kościół, ale wiedziałem, że Duch Święty jest realny i wiedziałem, że On ma tą moc, aby zmienić moje życie. I wiedziałem, że potrzebuję chrztu Duchem Świętym. Zatem Bóg zrobił to, tak? I ten Duch Święty we mnie, ten sam Duch Święty, który jest w nas, daje nam zdolność, moc, aby żyć zwycięskim życiem. Gdy jest powiedziane, że wszelka modlitwa, każda modlitwa jest ważna, żołnierz musi się modlić. Musimy się modlić jako Kościół, musimy modlić i dbać o swoje życie modlitewne. A Pan Jezus powiedział, jeśli chcemy się modlić, to zamknijmy się w swojej komorze, wyłączmy telefon, odłączmy sobie internet, wytrzymamy, zgaśmy telewizor, jest to możliwe, i zacznijmy się modlić. A Bóg odda nam. Jeśli każdy żołnierz będzie dobrze przygotowany, to razem jak staniemy jako armia, nie do pokonania. Ale jeśli tylko jeden, drugi, trzeci, a reszta wyssa z niego to pożywienie, to on wyjdzie znów pusty. On będzie myślał, że on musi wszystkich teraz nakarmić, a zapomni o sobie. Każdy z nas ma to samo prawo przyjść do Boga. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Chrystus otworzył nam drzwi, drogę do przez swoje ciało. I każdy ma prawo przystępować. Tak? Nie potrzebujemy kapłana starotestamentowego. Możemy prawnie przystępować do Chrystusa. Do Ojca przez Chrystusa. Jest powiedziane, że w chwilach trudnych mamy oręż duchowy i tym orężem duchowym możemy pokonać wszelką moc diabła w naszym życiu. My często nie wiemy dlaczego tak się to dzieje. Nie rozumiemy sytuacji. Nie potrafimy modlić się nawet swoim umysłem. Nie potrafimy śpiewać pieśni, bo przeżywamy coś w swoim duchu. Nie wiemy, co się dzieje z naszym życiem. Jesteśmy w kościele, ale nie wiemy, co dalej. Mamy takie trudności i nagle mówimy, mam Ducha Świętego, mam Jego język ponadnaturalny, w którym mogę się modlić i On zgodnie z myślą Bożą wstawia się za mną do Boga i Bóg odpowiada. I nieraz tego doświadczyłem i doświadczam, że są takie chwile, że padam na kolana i więcej słucham niż wypowiadam słów do Boga, ale modlę się innymi językami. My to możemy robić wszędzie, ale szczególnie zamykamy się i chcemy, aby Duch Święty do nas przemawiał. Chcemy, aby On nas wypełnił mocą z wysoka, że gdy staniemy przed innymi ludźmi, my potrzebujemy być świadectwem, ale my musimy być mocni, my musimy być ugruntowani. My mamy oręż duchowy, bo walczymy z duchową rzeczywistością, nie z krwią i ciałem, nie z bratem i siostrą, tylko z nadziemskimi władcami ciemności, z demonami, które są wokół nas, które chcą nas atakować. I my musimy mieć oręż duchowy, my musimy mieć oręż, aby przeciwstawić się, że jak powiemy to słowo, jak weźmiemy ten miecz, to my mamy i to jest zaplecze, aby wykonać ten cios. I jak wykonamy ten cios, to się stanie to, ponieważ my mamy w sobie moc Ducha Świętego. On mieszka w nas. I te wszystkie elementy tej zbroi są razem z sobą połączone. 7 przeczytałem. I modlitwa jest też również ważna w naszym życiu. To jest najtrudniejsze, to są najbardziej liczne spotkania w naszych zborach, spotkania modlitewne. Każdy pastor jest frustrowany, kiedy idzie na te spotkanie. Zawsze jest garstka. A powinna być pełna sala. To jest najłatwiejsze. Każdy potrafi się modlić. Swoimi słowami. Ale zaczynamy w domu. Przychodzimy już gotowi. Dbajmy o swoje życie. Sami za nie jesteśmy odpowiedzialni. Amen. I bracia i siostry, pozwólcie, że zakończę tą sesję również krótkim filmikiem. Proszę o zgaszenie światła. Ktoś może oglądał ten film, Boska Interwencja. Ten film ma już swoje lata. Proponuję na następnym spotkaniu młodzieżowym obejrzeć go w całości. Jest bardzo dobry. Trener to Duch Święty. Aniołowie kibicują. Chcą, abyśmy szli. To, co teraz oglądaliśmy, to jest w moim sercu. I Bóg chce, abyśmy szli krok po kroku dalej z Nim. Nie zatrzymywali się. Jest ciężko, ale idziemy. I potrzebujemy mobilizacji. Jeśli jesteśmy dziś odpowiedzialni za innych ludzi, to potrzebujemy być pierwsi. Potrzebujemy pokazać, że idziemy. Że oni idą za nami. Że jest ktoś, za kim można iść. A czytamy w psalmach, jeśli trąba do boju gra za słabo, nikt nie pójdzie do boju. Ja sam bym nie ruszył za nikim, kto będzie słabo grał na trąbie. Żadne wojsko nie pójdzie walczyć. A cały Kościół w Wiśle powiedział: Amen.